Dzień dobry, nazywam się Krystyna Rappen-Mirska i zapraszam na dzisiejszą odsłonę podcastu Szerszy Kontekst AI. W programie będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją. Opowiemy o tym, jak algorytmy stosowane są w praktyce i jak zmieniają świat wokół nas. A co najważniejsze, przedstawię Państwu osoby, które je tworzą. No właśnie, zazwyczaj skupiamy się na samych algorytmach. Dziś porozmawiamy o wiedzy i umiejętnościach, które są niezbędne, żeby je tworzyć. Moimi dzisiejszymi gośćmi są dr Tomasz Michalak oraz Filip Szatkowski, pracownicy naukowi w IDS NCBR.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Tomasz Michalak jest doktorem, który prowadzi własny zespół badawczy w IDS NCBR, a Filip jest w trakcie robienia doktoratu. Pomyślałam więc, że na warsztat weźmiemy właśnie te kwestie związane z robieniem doktoratu. Czy naprawdę jest potrzebny naukowcom? Jak go uzyskać? Mam nadzieję, że już wkrótce dowiemy się więcej. Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2020 roku wynika, że wówczas mieliśmy w Polsce blisko 40 tysięcy doktorantów. Z jednej strony sporo, z drugiej strony może wydawać się, że ta liczba nie jest wystarczająca, zwłaszcza jeżeli chodzi o nauki ścisłe, takie jak matematyka i informatyka, ale może zacznijmy od podstaw. Na czym polega doktorat, ile trwa i co właściwie trzeba zrobić, żeby uzyskać ten tytuł naukowy? Tomku, możesz nam coś opowiedzieć o tym więcej?
Doktorat trwa 4 lata w zasadzie. Można go ewentualnie przedłużyć o kolejne 2 lata z tego, co się orientuję. Doktoraty w Polsce robi się obecnie na 3 sposoby. Jest 4, o którym za chwilę jeszcze powiem, który jest pamiątką po poprzednim systemie. Otóż obecnie doktoraty robi się w tak zwanych szkołach doktorskich prowadzonych przez uczelnie wyższe, ewentualnie w kooperacji z instytutami naukowymi. I szkoła doktorska jest to specjalna szkoła powołana przez uczelnie w celu kształcenia doktorantów, w której współpracują doktoranci z promotorami. I to jest ten standardowy tryb robienia doktoratu, natomiast można również robić tak zwane doktoraty wdrożeniowe. Są to doktoraty, które robią osoby pracujące w biznesie, w firmach i na podstawie umowy między uczelnią a firmą osoba, która pracuje w firmie, może robić doktorat, który jakby nastawiony jest na wykonanie konkretnych badań, które dana firma potrzebuje, jednocześnie w tej firmie pracując. I takie doktoraty są obecnie dotowane przez polskie państwo. I jest jeszcze trzeci sposób, są to doktoraty eksternistyczne, które robi się bez statutu studenta szkoły doktorskiej. I jakby robi się z wolnej stopy, choć muszę powiedzieć, że nie spotkałem się osobiście w swojej karierze jeszcze z tego typu doktoratem. Natomiast jeszcze czwarty typ doktorantów, doktoranci, którzy pochodzą jeszcze ze starego systemu, kiedy nie było szkół doktorskich. Osobiście jeszcze opiekuję się takim jednym doktorantem. I to są doktoranci ze starego systemu, którzy właśnie nie należą do szkoły doktorskiej, po prostu są doktorantami przypisanymi do wydziału.
A jak wygląda program nauczania? Rozumiem, że wybieramy promotora, wybieramy temat, prowadzimy własne prace badawcze, ale czy to jest taki okres, w którym studenci jeszcze chodzą na zajęcia, mają dodatkowe, czy przedmioty do zaliczenia, czy też, punkty wynikające z napisanych publikacji, które muszą zdobyć. Jak to wszystko wygląda?
Ja jestem studentem w szkole doktorskiej i właśnie zwykle pierwsza rzecz, o którą pytają mnie znajomi czy rodzina, kiedy mówię, że robię doktorat, to jest to, czy prowadzę jakieś zajęcia, jakie mam przedmioty. Wydaje mi się, że w starym trybie było dużo więcej obowiązków właśnie dydaktycznych, czy wynikających z zaliczenia przedmiotów. W tej chwili jest to bardzo okrojone, co nie ukrywam studentom, wydaje mi się, że jest na rękę. My chcemy się skupić jednak na badaniach, natomiast te przedmioty zwykle są raczej jakimiś takimi dystraktorami, czymś, co trzeba zaliczyć, ale nie jest to nasz główny cel podczas doktoratu. Także od strony takiej formalnej jest to 30 ECTS-ów przez 4 lata i 120 godzin dydaktycznych.
Okej, czyli to są przedmioty, których ty uczysz innych studentów, a czy są zajęcia, na które ty sam musisz chodzić?
Znaczy, może troszeczkę się rozminęliśmy, bo jakby 30 ECTS-ów muszę wyrobić z zajęć, na które się zapisuję. I na Politechnice Warszawskiej mamy tutaj w zasadzie dowolność. Możemy się zapisywać na przedmioty z listy, na innych uczelniach jest chyba bardzo podobnie. Jeśli chodzi o te przedmioty, które ja muszę prowadzić, to jest właśnie te 120 godzin dydaktyki.
Okej, czyli mamy takie krótkie podsumowanie tego, jak wygląda doktorat. Zadam wam pytanie, które może być wbijaniem kija w mrowisko, ale po co go w ogóle robić?
To bardzo podchwytliwe pytanie. To może ja od razu powiem, że uważam, że warto. Natomiast rozumiem, skąd to pytanie się bierze. Dlatego, że na przykład w branży IT bardzo wiele osób zdobywa głębokie i dobre doświadczenie pracując w korporacjach. Wiemy doskonale, że to korporacje obecnie są na forpoczcie badań naukowych, szczególnie mówię o tych dużych korporacjach i to one często wyznaczają trendy również naukowe, w związku z tym osoby, które tam pracują, naturalnie robią niesamowicie ciekawe rzeczy i niesamowicie naukowe rzeczy. Natomiast oczywiście, żeby takie rzeczy robić, trzeba mieć odpowiednie przygotowanie, dobrze mieć odpowiednie przygotowanie formalne i odpowiednie doświadczenie w pisaniu prac naukowych i przekazywaniu wiedzy, dlatego że moim zdaniem jedną z najważniejszych rzeczy, których się uczymy podczas doktoratu, jest to odpowiednie formułowanie swoich myśli pisemnie, żeby być przekonującym i żeby robić to w sposób zwięzły, odpowiedni, taki, który czytelnik jest w stanie zrozumieć. Ja podczas mojej krótkiej kariery w biznesie, w korporacjach, bardzo sobie ceniłem fakt, że potrafiłem w jednym paragrafie napisać to, co wiele innych osób bez treningu naukowego zawierało na kilku stronach tekstu.
Tomku, rozumiem twoją argumentację. Niemniej jednak 4 do 6 lat nauki po to, żeby zwięźle wyrażać swoje myśli, no to jest trochę dużo czasu. Myślę, że są jakieś jeszcze inne korzyści. Filip, jak ty postrzegasz robienie doktoratu? Po co go robisz?
Tak jak Tomek wspominał, obecnie duże firmy czy też korporacje robią chyba najciekawsze badania naukowe w sztucznej inteligencji. Na pewno mają do dyspozycji najwięcej środków na te badania. I często przy rekrutacji do takich zespołów badawczych właśnie albo wymagany jest doktorat, albo wymagany jest status doktoranta. No to wynika, myślę, z troszeczkę takiej inflacji akademickiej. No generalnie te korporacje szukają, tak jak Tomek wspominał, ludzi, którzy są w stanie robić naukę.
No dobra, a co to znaczy robić naukę?
To może ja tutaj dopowiem, że faktycznie korporacje robią niesamowite badania obecnie, natomiast w jakimś sensie narzucają młodym ludziom, którzy dołączają do tej korporacji, tematykę, narzucają określone bariery badań polegające na tym, że te badania w jakimś sensie muszą w pewnym momencie zwrócić się finansowo. Oczywiście bywają też korporacje, szczególnie te największe, które robią projekty bardzo ambitne i bardzo ciekawe, które niekoniecznie się zwrócą finansowo, natomiast jest to rzadkość i jest to wielkie szczęście dla młodego człowieka, jeśli do takiego projektu dołączy. Natomiast w jaki sposób doktorat na uczelni czy w instytucie naukowym przeważa nad pracą w korporacji, jest to właśnie wolność badań naukowych i wolność zajęcia się w sposób nieskrępowany tematem, który młodego człowieka interesuje. Tak, i tutaj absolutnie jest to przewaga doktoratu nad pracą w korporacji. Oczywiście istnieje tutaj problem podążania za tymi najnowszymi trendami, szczególnie w świecie IT.
W pełni się z tym zgadzam i ta dowolność była chyba głównym czynnikiem, który mnie osobiście na doktorat sprowadził,
W waszych wypowiedziach przewija się ten wątek radości zrobienia nauki albo umiejętności robienia nauki. Czy możecie wyjaśnić, co macie na myśli, używając tego sformułowania? Co to znaczy robić naukę?
Ja tutaj sprostuję, bo bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że młode osoby próbują podejść do świata naukowego i próbują swoich sił w nauce i są niesamowicie zdziwione, że jest to jednak bardzo ciekawa, ale jednak praca. I stąd w tym sensie, że należy w tej pracy jest bardzo dużo momentów, w których po prostu trzeba siedzieć i spędzać dużo czasu na analizie materiałów, która jest żmudna, która no nie tyle jest nudna, bo to nie jest nudne, ale jest to po prostu wymagające skupienia i właśnie nie dająca aż takiej radości, jakby to się mogło wydawać na początku, tak? To znaczy ten proces kreacji jest to moim zdaniem około 20-25% czasu spędzonego w czasie badań naukowych, a 75% jest to jednak coś, co można nazwać właśnie robieniem nauki, tak? To znaczy pisaniem, spisywaniem tekstu naukowego, oprogramowaniem, oprogramowania, które należy zrobić, żeby zrobić eksperymenty. To wszystko oczywiście można lubić i to może być ciekawe, natomiast jest to tak dużo pracy, że w pewnym momencie zawsze następuje ten moment znużenia, czy moment tego, że przestajemy to traktować jako powiedzmy coś, co bawi i cieszy, ale jednak staje się normalną pracą. I być może stąd wynika wrażenie robić naukę. Natomiast, o, tak.
Okej, okay, czyli jeżeli dobrze rozumiem, jak gdyby bardzo duża część przygotowań to jest po prostu robienie researchu, poznanie materii, o której się pisze na jak największą skalę i zebranie wszystkich materiałów, które pozwolą na dalsze przygotowanie, tak, eksperymentu oraz testowanie hipotezy.
Tak, owszem, tylko że to zależy, którą część lubi. To znaczy, są osoby, które bardzo lubią badania literatury i się w tym świetnie znajdują. I dla nich jest to bardzo ciekawe. Są osoby, które absolutnie od tego uciekają i z kolei ich bawi wymyślanie własnych koncepcji i następnie testowanie tego, co wymyślą. Niestety żadne z tych podejść nie jest dobre. Nie jest dobre całościowo i nie daje gwarancji skończenia doktoratu. Należy robić zarówno jedno, jak i drugie, żeby to były badania całościowe i żeby jakby odpowiednio przeprowadzić ten proces badawczy. Tak, natomiast tak jak mówię, bardzo jakby istnieje taki moment, myślę, że w życiu każdego doktoranta, w moim życiu jako doktoranta tak było, że miałem oczywiście kryzys związany z tym, że to nie do końca było to, czego oczekiwałem przy rozpoczynaniu studiów doktoranckich, ponieważ nie jest to tylko proces siedzenia i myślenia koncepcyjnego i tworzenia nowych teorii i udowadniania ich, natomiast jest tam właśnie związana z tym praca odpowiedniego przedstawienia wyników, odniesienia do poprzedniej literatury i to jest dla wielu osób już pracą nudniejszą i żmudniejszą.
O kryzysach jeszcze porozmawiamy, natomiast chciałam podpytać o ten moment startowy, kiedy decydujemy się na zrobienie doktoratu. Jak wybrać promotora, temat pracy, problem badawczy? Filip, ty jesteś na świeżo w tym procesie. Czy możesz się podzielić jakimiś sugestiami, radami?
Kiedy ja wybierałem promotora, pierwszym moim pomysłem było zgłoszenie się do mojego promotora z magisterki. Natomiast wtedy nie miał on możliwości przyjmowania doktorantów. I mojego obecnego promotora na doktoracie znalazłem z polecenia. Generalnie wydaje mi się, że to jest dobra droga, to znaczy idealnie byłoby znać swojego promotora przez zdecydowanie się na doktorat, bo jest to osoba, z którą będziemy musieli się później dogadywać przez 4 lata. I jakieś takie ewentualnie problemy w komunikacji, później budzą bardzo dużo frustracji. No, generalnie sprawiają, że ten doktorat jest bardzo nieprzyjemny. Z jakichś takich doświadczeń, nie moich, ale z moich znajomych. Jeśli chodzi o temat badawczy, to promotora warto też jakoś chciałbym powiedzieć, zlustrować, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Natomiast generalnie nauka jest dosyć otwarta w tej chwili. Bardzo łatwo jest wyszukać publikacje, z którymi związana jest jakaś konkretna osoba, więc generalnie trzeba tutaj chyba po prostu przejrzeć, czym się ten potencjalny promotor zajmuje i czy to się jakoś zbiega z tym, co nas interesuje.
Okej, a czy jak gdyby zaczynając rozmowę z promotorem o temacie swojej pracy doktorskiej, to jest tak, że miałeś w głowie tylko, powiedzmy, zagadnienie, obszar, który cię interesuje, czy miałeś już gotowy pomysł na badanie i tak naprawdę chodziło o, że tak powiem, czyjąś akceptację i to, że jak gdyby to badanie wpisuje się również w jego zainteresowanie naukowe?
Ja raczej byłem zainteresowany ogólnie tematem wydajności w uczeniu maszynowym i mój promotor zajmował się w jednym z grantów podobnymi tematami, natomiast nie miałem jakby konkretnego pomysłu, który chciałbym realizować, ale tutaj jest bardzo różnie. Jakby znam ludzi, którzy po prostu kontynuują na przykład swoje tematy z pracy magisterskiej, albo mają już coś dosyć dobrze nakreślone. W szczególności w przypadku, kiedy ktoś robi doktorat wdrożeniowy, zwykle przychodzi wtedy z projektem.
Okay.
To ja może powiem bardziej, jak to wygląda z punktu widzenia osoby, która ani nie chciałaby kontynuować tematu pracy magisterskiej, nie bardzo ma swój własny pomysł. Tak też może być i jakby to nie przekreśla absolutnie tego, że jakby szans na robienie doktoratu. Otóż każda ze szkół doktorskich publikuje co roku tematy doktoratów. My jako IDEAS NCBR współpracujemy ze szkołami doktorskimi, z kilkoma, dość sporą już liczbą uczelni w Polsce, ze szkół doktorskich i również we współpracy z tymi szkołami doktorskimi publikujemy i proponujemy też własne tematy doktoratów. I te tematy są dostępne w szkołach doktorskich. Kandydat, który jest zainteresowany podjęciem studiów doktoranckich, może te tematy przejrzeć. Jeżeli coś będzie interesującego, należy się wtedy skontaktować z osobą, z promotorem potencjalnym takiego doktoratu, który jest przypisany do tematu, który ten temat najczęściej samemu zaproponował. I wtedy należy porozmawiać z tym promotorem i to nie jest tak, że te tematy są zamknięte, niezmienialne i tylko dokładnie takie, jak zaproponował promotor. Tak naprawdę tematyka doktoratu jest, ostateczna tematyka doktoratu jest wynikiem interakcji pomiędzy promotorem a doktorantem i absolutnie należy o tym rozmawiać, próbować od początku swoich sił w zbadaniu zagadnienia i proponowaniu własnych rozwiązań. I też w czasie trwania doktoratu można modyfikować plan doktoratu. To może też warto o tym chwilę porozmawiać. Każdy doktorant zaczynając studia doktoranckie w szkole doktorskiej proponuje indywidualny, w porozumieniu z promotorem, proponuje indywidualny plan badawczy. I on jest, odnosi się do tematu doktoratu oczywiście i tam należy przedstawić poszczególne kroki, jakie się podejmie w celu realizacji badań, które doprowadzą do napisania doktoratu i obrony pracy doktorskiej. Tak jak powiedziałem, taki indywidualny plan badawczy, on jest rozliczany po 2 latach i jest to ocena tak zwana śródokresowa, bardzo ważny moment w życiu doktoranta. Nie wiem, Filipie, czy ty miałeś już taką ocenę okresową?
Ja jestem jeszcze przed.
Podczas takiej oceny okresowej ja miałem przyjemność brać udział w kilku ocenach okresowych. Następuje ocena zarówno i doktoranta, jak i współpracy między doktorantem a promotorem czy promotorami i ocena realizacji indywidualnego planu badawczego. warto jakby zwracać uwagę na te kwestie formalne, to znaczy, żeby ewentualne zmiany w badaniach odzwierciedlać w zmianach w indywidualnym planie badawczym, żeby nie było dużego rozdźwięku pomiędzy tym, co się robi, a tym, co ma się zapisane w indywidualnym planie badawczym. Ale ogólnie, no oprócz tego, tych wymogów formalnych, to ta dowolność, znaczy raczej nie tyle dowolność, co wolność wyboru tematu jest absolutnie całkowita.
W tej chwili w zasadzie przypomniałem sobie, że ja również zaczynałem z tematem z listy zamieszczonej na stronie uczelni. Natomiast temat doktoratu jest dosyć luźną kwestią, możemy sobie po nim iterować. On się oczywiście będzie zmieniał tak, jak zmienia się stan wiedzy w obszarze, którym się zajmujemy. No i oczywiście może się okazać, że te badania, które sobie zamierzyliśmy na początku, nie mają sensu albo nie są tak dobre, jak to sobie planowaliśmy. Szkoła doktorska na szczęście pozwala w takiej sytuacji modyfikować plan kształcenia czy temat doktoratu.
My w IDS-NCBR chyba idąc w ślad też i adresując te potrzeby studentów, o których mówicie, czyli tę możliwość skonsultowania swoich pomysłów, dowiedzenia się więcej na temat proponowanych przez szkołę doktorską tematów prac badawczych. Będziemy chyba organizować takie dni otwarte, podczas których liderzy poszczególnych grup roboczych, którzy nadzorują pewne projekty, będą opowiadać przedstawicielom szkół doktorskich, studentom, kandydatom o tym, czym my się u nas zajmujemy i ewentualnie jakie wspólne tematy prac badawczych mogłyby być realizowane również we współpracy z IDS-NCBR. Więc to jest chyba taka fajna okazja, żeby też poznać promotorów i dopytać ich i chyba zderzyć tę swoją ideę, pomysł na pracę doktorską z doświadczeniem innych ekspertów w tej dziedzinie.
Tak, i ja tutaj rzeczywiście to jest świetna okazja, żeby poznać i zarówno tematykę, jak i promotorów osobiście. Tutaj Filip wspominał, że ta chemia pomiędzy promotorem a doktorantem jest, czy doktorantką jest niesamowicie ważna. Natomiast, no być może ważniejsze nawet od merytoryki samego doktoratu, ja tutaj chciałem to odwrócić, jednak uważam, że te kwestie merytoryczne, żeby zakres badań promotora odpowiadał tematyce doktoratu, jest to jednak ważniejsze od chemii osobistej. Choć oczywiście można polemizować, czy dane dla każdego jest co innego może być ważniejsze i można nie skończyć doktoratu z powodu niedogadywania się z promotorem, albo odwrotnie, niedogadywania się promotora z doktorantem. Natomiast uważam, że jeśli doktorant i promotor rzeczywiście rzetelnie prowadzą badania naukowe, to nie ma właściwie możliwości, żeby tego doktoratu nie skończyć. I ja tutaj w ogóle tak osobiście powiem, że uważam, że robienie doktoratu i prowadzenie badań naukowych jest to bardziej rodzaj powołania i wewnętrznej chęci niż zawód. Tak, jest to zawód z powołaniem, tak. I w związku z tym myślę, że jak ktoś bardzo chce robić badania naukowe, to niezależnie od chemii z promotorem, czy między promotorem a doktorantem, będzie w stanie te badania prowadzić i one doprowadzą do bardzo fajnych wyników.
Mówimy trochę o chemii, o wyzwaniach, które są związane z doktoratem i myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy wrócić do kwestii kryzysowych oraz porażek i powodów, dla których ludzie nie kończą doktoratu, bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że też ludzkie. W naszej rozmowie pojawiły się już takie kwestie, które jak gdyby mogą być przyczynami tego nieukończenia doktoratu, czyli kwestie, powiedzmy, dokumentów, kwestie biurokracji i tego, że trzeba tych poszczególnych etapów pilnować. Pojawiła się kwestia porozumienia relacji z promotorem, która może się przyczynić do sukcesu lub porażki całego procesu. Z waszych doświadczeń, jakie są jeszcze inne wyzwania, potencjalnie kryzysogenne sytuacje w tym całym bardzo, bardzo długim procesie?
Tak, kryzys to jest temat w tej chwili bardzo na czasie. Jesteśmy świeżo po recenzjach z jednej z większych konferencji.
Której?
ICML-a.
Na Hawajach.
Tak, generalnie dosyć dużo osób dostało słabe recenzje. No i to koliduje z wyjazdem na Hawaje dość mocno.
W tym roku wyjazdu na tą konferencję nie będzie.
Będziemy się jeszcze odwoływać od tych recenzji, ale...
Można? Można się odwołać od decyzji o odrzuceniu papera?
Zwykle ukazują się recenzje i można z tymi recenzjami przez jakiś czas dyskutować.
Nie wiedziałam o tym.
Tak, jest to proces sformalizowany, jest to po angielsku rebuttal. Po prostu odpowiedź autorów pracy, która ma tam ograniczoną długość tekstu, na zarzuty czy na komentarze podniesione w recenzji.
Ale myślę, że taka decyzja na nie musi boleć.
Tak, szczególnie, że często jest to praca, którą zajmowaliśmy się na cały etat, czy nawet na większym wymiarze czasowym przez parę miesięcy czy pół roku. I generalnie taka sytuacja, gdzie poświęcasz sporą część życia na coś, generalnie na, czy to będzie praca naukowa, czy jakaś inna pasja, a potem ktoś pisze ci recenzję pod tytułem to w ogóle nie ma sensu, to faktycznie nie boli.
Tak, i ja tutaj mogę jeszcze raz wrócić, jeżeli mogę dać radę młodym naukowcom i doktorantom, wrócić do kwestii przekazywania zwięzłego, logicznego przedstawiania swoich wyników naukowych w pracach naukowych. Jest to dla mnie bardzo niedoceniana część doktoratu i tego procesu uczenia się, dlatego że z doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że bardzo wiele prac naukowych jest bardzo dobrych, natomiast jest tak źle przedstawionych, że recenzenci negatywnie od razu się do nich odnoszą i wynika to z niedocenienia przez młodych autorów kwestii przekazywania swoich myśli i swojej wiedzy. Tak więc podejrzewam, że większość negatywnych recenzji powstaje dlatego, że te myśli są źle uargumentowane, jakby ta argumentacja nie jest przemyślana w wystarczający sposób. Zbyt dużo wysiłku jest poświęcone na robienie samych badań w porównaniu do przedstawienia tych badań w postaci artykułu.
Tak, jedną z bardziej zaskakujących kwestii na doktoracie było właśnie dla mnie to, jak ważna jest komunikacja, czy taka werbalna, czy niewerbalna. No i tak jak Tomek wspominał, nawet jeśli robi się jakieś przełomowe badania, to one nie zmienią świata, jeśli nie jesteśmy w stanie ich nikomu przedstawić.
Ja chciałam doprecyzować jeszcze jedną rzecz, bo papery naukowe pisze się grupowo. To jest zbiorczy wysiłek kilku osób, często z różnych jednostek naukowych o różnym stopniu doświadczenia. Ale wspominasz o tych porażkach przy zgłaszaniu paperów na konferencję w kontekście doktoratu, który jest przyznawany, za chyba pracę indywidualną. Jak to wygląda?
Trochę to wygląda inaczej, dlatego że doktoraty nie są sensu stricte pracą indywidualną, są pracą pod nadzorem promotora. I tutaj jest jakby kwestia płynna, w jaki sposób przebiega konkretna współpraca pomiędzy promotorem a doktorantem. Niektórzy doktoranci potrzebują większego udziału promotora, niektórzy doktoranci świetnie się rozwijają, kiedy ten udział promotora polega głównie na dostarczaniu odpowiednich wskazówek, komentowaniu, natomiast bez bezpośredniego udziału promotora w prowadzeniu badań. Natomiast to zależy właśnie od indywidualnego przypadku i promotor, który jest zaangażowany, powinien rozpoznać, jakby zbudować sobie relacje z doktorantem i odpowiednio zaangażować się w stopniu takim, jakim jest to potrzebne. Ja miałem bardzo dużo, w moim doświadczeniu niektórzy doktoranci, których prowadziłem, potrzebowali więcej takich bezpośrednich wskazówek, jak pewne rzeczy rozwiązywać, a niektórzy bardziej potrzebowali pomocy właśnie w przedstawianiu swoich myśli, w klarownym spisaniu wyników, które otrzymali.
Jak opowiadacie o doktoracie, to ja nie rozumiem jednej rzeczy. No jak gdyby, okej, doktorat jest przyznawany indywidualnie, jak gdyby jest jakiś określony temat, natomiast przez te 4 lata rozumiem, że bierzecie udział w różnych projektach badawczych, których efektem są artykuły naukowe, które są robione jeszcze w innym miksie osobowym i które są dedykowane jak gdyby iluś zagadnieniom w ramach jednego obszaru, powiedzmy, jakiegoś badawczego. Rozumiem po twojej minie, Filip, że niekoniecznie musi tak być. Tak, ja nie umiem sobie jak gdyby poskładać tego właściwie, co jest oceniane jako dobry kierunek jak gdyby rozwoju tej pracy doktorskiej, czy tam jest pełna swoboda. To jest dla mnie wielki znak zapytania.
Dobrze, to może ja wyjaśnię, jak to wygląda, jak wygląda ten proces. Otóż idealnie jest wtedy, kiedy doktorant jest głównym autorem prac, które pisze, pod kierownictwem promotora, z radami promotora, z pomocą naukową promotora. Natomiast bardzo często promotor potrzebuje posiłkować się współautorami, również często osobami z innych uczelni, jeżeli są to prace interdyscyplinarne, a takie są bardzo cenione, dlatego że to one właśnie łączą naukę i rozszerzają horyzonty nauki. W związku z tym często dopraszamy do prac ekspertów z innych dziedzin albo troszkę z innych obszarów informatyki na przykład. I w związku z tym te prace, jakby ta lista autorów się rozszerza, natomiast to zawsze doktorant jest główną osobą, która wykonuje pracę naukową. I dlatego, że dobry promotor właśnie tego oczekuje od doktoranta, żeby doktorant kształcił się w... jakby stawał się samodzielnym pracownikiem nauki. Znaczy uczył się tego samodzielnego prowadzenia badań, ale pod kierownictwem, tak? To znaczy, to trzeba znaleźć ten balans pomiędzy jak bardzo ma się promotor zaangażować w te prace naukowe, a jak bardzo ma się zaangażować doktorant. I tu chodzi o to, żeby doktorant angażował się coraz bardziej z każdym rokiem doktoratu, on te prace wykonywał coraz bardziej samodzielnie.
Super, to jest bardzo ciekawe. To znaczy, że jak gdyby mamy jeden obszar tematyczny, który badamy, w ramach tego obszaru mogą wchodzić różne, konkretne, powiedzmy, projekty badawcze mniejsze, które testują nasze hipotezy, ale rozumiem, że też tą kompetencją, umiejętnością, którą ma zyskać doktorant, jest szukanie ewentualnie innych osób w środowisku, które mogą go wesprzeć w tym, i kształtowanie też tej umiejętności budowania zespołu i kierowania tymi pracami badawczymi.
Absolutnie tak. W polskim systemie naukowym jest teraz wsparcie. Jakby jest teraz wspieranie tendencji, żeby po zrobieniu doktoratu młody naukowiec wyjeżdżał na postdoka, najczęściej za granicę. I jakby to, o czym powiedziałaś, jest właśnie przygotowaniem kompetencji młodego pracownika nauki, postdoka, który będzie nawiązywał współpracę z naukowcami z innych ośrodków naukowych, będzie rozpoczynał prowadzenie magistrantów, ewentualnie współpracę z doktorantami i absolutnie, absolutnie tak to właśnie wygląda.
Chyba istotną kwestią podczas całego procesu jest również utrzymanie odpowiedniej motywacji. Domyślam się, że to może być wyzwanie, jeżeli cały proces trwa 4 lata.
Tak, natomiast nie jest to taki proces jednostajny. Wspominaliśmy o konferencjach i generalnie proces publikacyjny trwa parę miesięcy od jakiegoś pomysłu do sprawdzenia napisania pracy. Idealnie byłoby to pewnie 3 do 6 miesięcy, żeby ten pomysł nam się za bardzo nie przedawnił, żebyśmy też się nim nie zanudzili. Więc jakby ten cykl stworzenia, sprawdzenia i ewentualnie sukcesu lub porażki jest trochę krótszy. I motywacja przychodzi dzięki temu szybciej niż przy skończeniu samego doktoratu.
Czyli podział całego długiego procesu na krótsze odcinki powoduje wyrzut dopaminy i utrzymanie zawodnika w dobrej kondycji?
Tak, znaczy to ja może tutaj doprecyzuję, chyba to wynika z, nie wiem, może w twojej działce, Filipie, tak szybko się publikuje, natomiast z mojego doświadczenia ten proces publikacyjny jednak pracy trwa dłużej niż 6 miesięcy. Często jest to rok. I wynika to z tego, że badania naukowe prowadzi się przez pół roku, powiedzmy. Następnie czasem trzeba poczekać na...
Znaczy, może proces publikacyjny to było złe słowo, natomiast czas trwania takiego projektu to faktycznie będzie te parę miesięcy, plus czekamy na recenzję, publikacja tego jest za parę miesięcy.
Zgadza się, że same badania to około pół roku, no, trzy do miesiące do pół roku, natomiast później następuje pół roku procesu publikacyjnego. Deadline'y, słynne deadline'y na konferencje pełnią rolę motywatora, żeby te badania w odpowiednim momencie skończyć i wtedy jest to okres, w którym pracuje się na dwa etaty, jak tu wspomniał Filip, to chyba każda osoba, która składała papiery na poważne konferencje poświadczy.
Tomku, z twojego doświadczenia, jaki jest success rate wśród doktorantów? Ile osób, które rozpoczynają cały proces, go kończę?
Myślę, że jest to bardzo indywidualne w zależności od każdej osoby w nauce, która była promotorem. Ja mogę mówić o sobie, w moim przypadku jest to około 75% osób, które 3 na 4, które zaczynają doktorat z moją pomocą, kończy ten doktorat i no ja osobiście jestem bardzo z tego szczęśliwy.
Jakie są powody, dla których rezygnują? Kwestie osobiste, kwestie finansowe, kwestie znudzenia?
Myślę, że wszystkie te kwestie, które wymieniasz, pełnią pełną rolę. Miałem kiedyś doktoranta, który zrezygnował po pierwszym roku i tu była ewidentna kwestia finansowa. Natomiast to było jeszcze w starym systemie, bez szkoły doktorskiej. Są oczywiście również te kwestie, o których tutaj już rozmawialiśmy, czyli wypalenia, kryzysu i zdania sobie sprawy, że praca naukowa nie jest tylko procesem innowacyjnym, który trwa każdego dnia po 8 godzin, tylko wymaga takiej pewnej skrupulatnej i żmudnej pracy.
Filip, a spośród twoich znajomych, którzy próbowali robić karierę naukową, jak gdyby wszyscy prą do celu, czy zdarzają się osoby, które rezygnują w ramach tego procesu i dlaczego to robią?
Dość ciężko jest mi się wypowiedzieć tutaj, ponieważ mój promotor przyjmuje doktorantów dopiero od jakichś 2 czy 3 lat, więc nie mieliśmy jeszcze tak dużo osób, które właśnie mogłyby w ogóle zrezygnować. Wydaje mi się, że głównym czynnikiem jest właśnie takie trochę, znaczy głównym czynnikiem, który sprawia, że ludzie rezygnują, jest takie trochę rozczarowanie tym światem nauki. Tak jak Tomek wspominał, sporo czasu to jednak jest taka brudna robota w kodzie, czy generalnie nie jest to taka praca, którą ktoś sobie wcześniej wyobrażał.
A jakie są te wyobrażenia?
Ludzie spodziewają się raczej właśnie takiej pracy kreatywnej, a nie pracy, gdzie trzeba ślęczeć nad jakimiś małymi błędami w kodzie, czy wynajdywać właśnie, dlaczego coś tutaj się zepsuło po zmianach.
Albo próbować zrozumieć prace w literaturze, które są źle napisane i próbować je odnieść do swojej pracy i sprawdzić, czy ktoś już nie zrobił tego, co my mamy na myśli.
Tak, to też jest jeden z czynników. To znaczy ogólnie rozczarowanie tym całym światem naukowym.
Nie, to znaczy ja może się powiedziałem, nie chodzi o rozczarowanie światem naukowym, ale chodzi o jakby wyzwanie, że należy robić... O, inaczej. W pracy naukowej jest niesamowicie trudną rzeczą jest bycie na samym przodzie badań, tak? To znaczy bardzo często jest taka sytuacja, w której mamy pomysł, czytamy jakieś artykuły naukowe, na tej podstawie stawiamy własną hipotezę i teraz bardzo dużym wyzwaniem jest przejrzenie dostępnej literatury, które obecnie pojawia się bardzo szybko za pomocą internetu, i sprawdzenie, czy już ktoś tego pomysłu nie miał, i często okazuje się, że cztery ostatnie pomysły, które my mieliśmy, to pierwszy był zrobiony 2 lata temu, drugi 1,5 roku temu, trzeci rok temu, czwarty 5 roku temu i dopiero 5. pomysł, który mamy, tak naprawdę jest czymś nowym. I ten proces znajdowania niszy, do której jeszcze nikt nie zajrzał, ewentualnie tego dużego kroku naprzód, który popchnie naukę do przodu i który będzie wartościową pracą naukową, no to jest i żmudne, i często może zniechęcać, tak? Mimo tego, że jest pracą bardzo kreatywną, to jednak przy każdym kroku kreatywnym trzeba zrobić duży przegląd dostępnych prac naukowych.
A czy nie uważasz, że w tym procesie naukowców, może młodych naukowców, może gubić ich własne ego? To znaczy, mówisz o tych dużych krokach, wielkich krokach, że to jest fajny pomysł na projekt badawczy. I oczywiście, na pewno tak jest. Pytanie, czy można zrobić dobry doktorat, którego wyniki mogą mieć bardzo praktyczne zastosowania, który niekoniecznie jest rewolucją, raczej ulepszeniem tego, co już zostało wymyślone lub nad czym się pracuje. Chodzi mi o pewne zarządzanie, że tak powiem, też oczekiwaniami, że czasami drobna zmiana i ulepszenie czegoś, co już było, też jest ważne, istotne, a niekoniecznie rewolucyjne.
Absolutnie się z tym zgadzam, ale tu jeszcze raz podkreślam kwestię dobrego przedstawienia swoich wyników, dlatego że właśnie często, gdy robimy te małe kroczki w nauce, tak naprawdę moim zdaniem 90% prac naukowych to są małe kroczki, a tylko niewielki procent to są te wielkie odkrycia. I to zresztą widać po rozkładzie cytowań, tak? To znaczy, gdy wejdziemy na Google Scholar i sprawdzimy, ile razy cytowana była dana praca, znaczy wszystkie prace różnych autorów, okaże się, że tych wspaniałych odkryć, tych artykułów, które są niesamowicie znane i które są cytowane właściwie przez wszystkich, jest bardzo mało w stosunku do wielu innych prac, które po prostu są małymi kroczkami. I teraz absolutnie nie należy się tych małych kroczków wstydzić. Ja staram się właśnie swoim doktorantom przekazywać, że owszem, miejmy wielkie ambicje i próbujmy pracować nad wspaniałymi ideami, ale one są bardzo dużym wyzwaniem i są trudne, natomiast gdzieś jako plan B miejmy, przedstawiajmy też te mniejsze kroki, które robimy podczas próby dokonania wielkiego skoku naprzód, i żeby jednak te prace powstawały, i bardzo pilnuję, żeby gdy są główne deadline'y na konferencje, żeby jednak te prace były wysyłane, jeśli nawet nie przedstawiają tych wielkich skoków, to żeby przedstawiały te małe kroczki, które w czasie badań naukowych robimy.
Na koniec naszej rozmowy chciałabym otworzyć pewną listę życzeń. Gdybyście mogli powiedzieć, jakie kompetencje chcielibyście rozwijać, i tutaj z dwóch perspektyw. Filip, co ty uważasz, że pomogłoby ci w skończeniu doktoratu i w kreowaniu siebie jako naukowca, takiego, jakim chciałbyś być? Czego chciałbyś się nauczyć, albo jakie możliwości chciałbyś mieć?
Bardzo ważne w pracy naukowej są takie kompetencje miękkie, komunikacja z ludźmi, czy formułowanie własnych myśli. Wydaje mi się, że na tym polu mam jeszcze sporo do poprawy. A tak jak wspominałem, jest to chyba najważniejsza rzecz przy prowadzeniu badań w ogóle.
Oprócz samych badań.
No tak, ale jeśli nawet zrobimy coś bardzo przełomowego i nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić, to się to raczej nie przebije, prawda?
Tomku, z twojej perspektywy, kiedy patrzysz na swoich doktorantów, to gdybyś mógł też stworzyć taką listę życzeń, właśnie kompetencji, które mieliby rozwijać, żeby ten doktorat przeszedł w sposób płynny, bezbolesny, sprawny. Co by to było?
Z mojej perspektywy ja mam to szczęście, że bardzo często moi doktoranci są świetni technicznie, i to właśnie, co uważam, powinno być rozwijane bardziej, jest to, i to zaczyna się w szkole średniej, jest to sposób przelewania swoich myśli na papier. niestety, przynajmniej z tego, co ja pamiętam ze swojej szkoły średniej, sposób, w jaki na języku polskim piszemy rozprawki czy inne formy wypowiedzi, są one zupełnie nieadekwatne do języka naukowego używanego w literaturze zachodniej. No to oczywiście takim podstawowym przykładem jest tendencja i zwyczaj w języku polskim, żeby nie powtarzać wyrazu w jednym, tego samego wyrazu w jednym akapicie. I jest to absolutnie niedopuszczalne, znaczy tego typu zachowanie jest niedopuszczalne w literaturze naukowej w języku angielskim, dlatego że nie można używać dwóch różnych słów, które oznaczają to samo. Jeżeli jest to, jeżeli mówimy o terminach naukowych, na przykład słowo gracz i agent, jeżeli użyjemy tych dwóch wyrazów w jednym akapicie w języku angielskim, no to musimy się z tego wytłumaczyć, dlaczego one są różne, bo jeżeli piszemy w artykule o graczach i ciągle się odnosimy do graczy, to nagle powiedzenie słowa agent dla naukowca oznacza, że my teraz mamy na myśli co innego. I wręcz przeciwnie, często, żeby się jasno wypowiadać w artykułach naukowych, używam jednego słowa nawet kilkukrotnie w jednym zdaniu, jeśli trzeba, tak? I żeby to było oczywiste, o co mi chodzi. Więc tych umiejętności niestety najczęściej nie posiadamy, przychodząc na doktorat, i uczymy się ich w czasie doktoratu po prostu. Natomiast no ja wiem ze swojego przykładu, że ja niestety nie oduczyłem się tych naleciałości w czasie mojego doktoratu i dopiero jako postdoc przeszedłem drogę przez mękę, żeby jakkolwiek opanować.
A co zmienia się, kiedy ten doktorat ma się już w ręku?
Ja myślę, że właściwie to się zmienia przy publikacji każdego artykułu z naszego doktoratu, w czasie naszego doktoratu i oczywiście po obraniu doktoratu. Trochę to przypomina proces zdobywania nowych pasów w sztuce walki, tak? To znaczy jest taka legenda w sztukach walki, która mówi, że przed egzaminem człowiek uważa, że bardzo mało umie i że na pewno nie zda, później zdobywa ten pas i następnego dnia jest 3 razy lepszy, bo to wszystko dzieje się w głowie i mniej więcej tak się dzieje, jak młody doktorant ma artykuł przyjęty na konferencję, to znaczy przed tym przyjęciem uważa, że to, co robił, właściwie to nie ma sensu i ma duże wątpliwości co do swoich możliwości, natomiast po przyjęciu nagle zaczyna być przekonany, że jednak jest bardzo mądrym człowiekiem, który bardzo ciekawe koncepcje formułuje, które są akceptowane w świecie naukowym i to jest bardzo słuszne. Dlatego jakby celem konferencji nie jest jedynie pokazywanie swoich wyników, ale jest spotkanie innych naukowców i jakby to powiedzieć, spotkanie ludzi, którzy są tak samo zafascynowani badaniami, które prowadzą, i taka jest rola konferencji, żeby pojechać na nie i zobaczyć, że to, co się robi, ma głęboki sens i jest to wynikający, ten sens wynika z tego, że człowiek uczestniczy w robieniu naprawdę ciekawych rzeczy i spotyka bardzo wiele osób, które też mają podobne pasje, tak? Więc to jakby powiedzmy, że każda konferencja jest to coś w rodzaju zlotu miłośników Star Wars, tak? To znaczy wszyscy rozumieją się bez słów, tak.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moimi dzisiejszymi gośćmi są dr Tomasz Michalak oraz Filip Szatkowski, badacze w IDS-NCBR. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat studiów doktoranckich, ściągnijcie e-booka z naszej strony internetowej.